Najnowszy, 146 numer wydawanych w Maison Lafitte zeszytów historycznych przypomina aż cztery sylwetki tych, którzy ostatnio odeszli. Po Zofii Hertz, najbliższej współpracownicy Jerzego Giedroycia, odeszły kolejne dwie wielkie damy polskiej kultury. W Portugalii zmarła sędziwa Maria Danilewicz-Zielińska, pisarka, krytyk literacki i bibliograf, osoba, której życie to historia polskiej książki na obczyźnie. Przeżyła 96 lat. Pod Londynem natomiast zmarła Stefania Kosowska, wieloletnia redaktorka londyńskich Wiadomości, nierozerwalnie związana z historią polskiego dziennikarstwa ubiegłego wieku. Sylwetkę pierwszej przypomina Krzysztof Głuchowski, drugą Rafał Chabielski. Maria Danilewicz-Zielińska urodziła się w Aleksandrowie Kujawskim w 1907 roku. Miała szczęście studiować w złotym okresie Uniwersytetu Warszawskiego, uczęszczając na zajęcia takich sław jak Kotarbiński, Tatarkiewicz, Witwicki czy Ujejski. Jeszcze przed ukończeniem studiów w 1928 roku została zaangażowana do nowo powołanej wówczas Biblioteki Narodowej. Pracowała w niej przez ponad 10 lat, aż do wybuchu wojny, która dla niej oznaczała ewakuację przez Rumunię i Jugosławię do Francji, później do Anglii, początek emigracji. Pani Maria pracuje m.in. w Bibliotece Polskiej, w Polskim Poselstwie i w Czerwonym Krzyżu. Po wojnie kieruje Londyńską Biblioteką Polską aż do końca lat 60. Następnie długi i ostatni już okres Portugalia, a tam...
Najbardziej na zachód położony polski dworek w Quinta das Ramazeiras pod Lizboną, gdzie pod słonecznym niebem, wśród sosnowego lasku i kwiatów, jak w baśni żyła pani Maria, ten wspaniały czarodziej słowa, która przyciągała do siebie wszystkich.
To słowa Krzysztofa Głuchowskiego z bardzo osobistego i serdecznego wspomnienia o Marii Danilewicz-Zielińskiej z ostatniego numeru zeszytów historycznych.
Maria Danilewiczowa jest symbolem. Wymawia się jej nazwisko, a echo odpowiada książka. Nie można oddzielać od siebie tych dwóch pojęć. Wszystko, co jest związane z książką na emigracji, jest jednocześnie związane z panią Danilewiczową.
Autorka tych słów, Stefania Kosowska, równie legendarna postać polskiej emigracji powojennej, zmarła pod Londynem w końcu ubiegłego roku, w wieku 94 lat. Jej biografia to z kolei historia polskiego dziennikarstwa. Rafał Chabielski przypomina...
Debiutowała w Kobiecym Bluszczu, jednak stałą współpracę zgodnie z orientacją wyniesioną z domu nawiązała z warszawskimi dziennikami i czasopismami o orientacji narodowej. Pisywała do dzienników ABC i Wieczór Warszawski. Nowele i opowiadania drukowała w wydawanym w Katowicach chadeckim dzienniku Polonia. W 1935 roku związała się z tygodnikiem Prosto z Mostu Stanisława Piaseckiego, najlepszym prawicowym czasopismem kulturalnym ukazującym się przed wojną. Oprócz aktualnej publicystyki i recenzji prowadziła w nim cykl Tajemnice Twórczości, w ramach którego przeprowadziła wywiady z Janem Barandowskim, Heleną Boguszewską i Jerzym Kornackim, Adolfem Nowaczyńskim i Marią Kuncewiczową.
Wrzesień 1939 roku to dla Kosowskiej początek emigracji, praca w rządzie londyńskim. Po wojnie wraca do pisania i rozpoczyna najdłuższy zawodowy związek swojego życia z Wiadomościami Mieczysława Grydzewskiego. W nich publikuje m.in. słynne felietony podpisane Big Ben, jak pisze Chabielski, konkurujące popularnością z twórczością mistrzów gatunku. W felietonistyce i okolicznościowej publicystyce dała się poznać jako właścicielka rozpoznawalnego, niewidocznego jakby stylu zwracającego uwagę zwięzłą prostotą, naturalnie łączącą się, jeśli trzeba było, z monumentalnym patosem. Równolegle Kosowska współpracuje z Radiem Wolna Europa i BBC, a od 1974 obejmuje redakcję Wiadomości i prowadzi pismo aż do ostatniego numeru, który ukazał się wiosną 1981 roku. W połowie lat 80. Kosowska rozpoczyna stałą współpracę z Kulturą Giedroycia, w której już wcześniej obecna była jako autorka listów do redakcji wyrażających bardzo londyński punkt widzenia. Stała się, jak pisze Chabielski, emigracyjną płaczką. Wspomina tych, którzy odchodzą, a jednocześnie jest krytyczną recenzentką londyńskiego establishmentu, próbującego odnaleźć sens działania w warunkach wolnej polskiej emigracji, która po 89 roku przestawała być emigracją, nie bardzo wiedząc, czym ma być dalej. Z Kulturą Stefania Kosowska współpracowała aż do śmierci redaktora i końca miesięcznika w 2000 roku. Ale 70-letni okres pracy dziennikarskiej i redaktorskiej to jedynie fragment jej działalności. Czymś osobnym, równie bogatym była jej działalność społeczna. Jeszcze czymś innym była unikalna rola, jaką pełniła w polskim Londynie. Przez jej gościnny salon przewijał się przez lata cały literacko-artystyczny polski Londyn. dziale zeszytów historycznych zatytułowanym Ci, którzy odeszli, jeszcze dwie postaci. Leszka Talko, wieloletniego szefa naszej redakcji, ostatniego prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego i dyrektora Polskiej Biblioteki w Paryżu, przypomina niepublikowany dotychczas wywiad przeprowadzony przez Adama Gałkowskiego. Natomiast o Pawle Tigridzie, czeskim Giedroyciu, przyjacielu Polaków i Polski, pisze nasz radiowy współpracownik Aureliusz M. Pędziwol. Tigrid to wojenny pseudonim. Naprawdę nazywał się Paweł Schonfeld. Urodził się w 1917 roku, na rok przed powstaniem Republiki Masaryka. Przeżył tych republik cztery, co bardzo dowcipnie opisał w swoich komentarzach zatytułowanych Jak to szło, które autor opracowania kilkakrotnie cytuje. Zmarł w sierpniu 2003 roku pod Paryżem, a żegnał go m.in. były prezydent i jego przyjaciel Václav Havel. Emigrację Tigrid przeżywał dwukrotnie. Z zajętej przez Niemców Czechosłowacji uciekł w 1939 roku do Londynu, gdzie był redaktorem czechosłowackiej sekcji BBC. Po wojnie wrócił na krótko, jednak tylko do czasu komunistycznego puczu w 1948 roku. Tym razem wyjechał na 40 lat. W Monachium był pierwszym dyrektorem czechosłowackiej redakcji Radia Wolna Europa, a po kilkunastu miesiącach pracy w radio kelnerem w Ameryce. Później został pisarzem i publicystą politycznym i wydawcą. W Stanach, a od 1960 roku w Paryżu wydawał najważniejsze pismo czeskiej emigracji, kwartalnik Swedectwi. Po upadku komunizmu Tigrid wrócił do swojego kraju, gdzie szybko stał się jednym z najbliższych doradców prezydenta. Po ustąpieniu Havla, po uchwaleniu przez parlament słowacki niezależności, odszedł, podobnie jak wszyscy współpracownicy prezydenta. Wrócił do pracy publicystycznej, tym razem na łamach praskiej prasy. Później jeszcze Tigrid został ministrem kultury w gabinecie premiera Václava Klausa, którą to funkcję pełnił aż do końca kadencji w 1996 roku. Kolejny życiorys z rodzaju tych, którym można by obdarzyć niejedno życie. Pędziwol opisuje również polski wątek w życiu Tigrida.
Paweł Tigrid miał spory udział w podkopywaniu sowieckiego systemu. Dla Czechów, przynajmniej dla czeskich dysydentów i czeskiej imigracji politycznej, był kimś takim jak dla Polaków Jerzy Giedroyć. Porównanie z redaktorem kultury narzuca się już choćby dlatego, że Tigrid wydawał najważniejsze pismo czeskiej imigracji, kwartalnik Swedectwi, i że wydawał je w Paryżu. Ale na tym bynajmniej nie koniec. Podobnie jak Giedroyć, nie ograniczał się jedynie do kraju, z którego wyszedł. Polską interesował się szczególnie, bo dobrze rozumiał, że przyszłość jego kraju jest nierozerwalnie związana z naszą ojczyzną. Tym bardziej, że po rozgromieniu praskiej wiosny nie za bardzo wierzył w swoich rodaków.
Poprzestańmy dzisiaj na omówieniu tylko tej żałobnej części 146 zeszytów historycznych. Inne materiały jedynie zasygnalizujemy. Zeszyt otwiera artykuł Marka Kornata Interpretacje bolszewizmu i systemów totalitarnych w Polsce. Kto wie, jak wyglądałaby zachodnia nauka społeczna, a sowietologia w szczególności, gdyby prace uczonych polskich tej miary, co Malinowski, Znaniecki, Hertz czy Swianiewicz, znane były szerzej. Inny wybijający się materiał to obszerne opracowanie Bogumiły Berdychowskiej omawiające ukraińską debatę na temat antypolskiej akcji UPA na Wołyniu w 1943 roku. To powinna być lektura obowiązkowa dla wszystkich, którym relacje polsko-ukraińskie nie są obojętne. I jeszcze trzy historyczne przyczynki. Pierwszy pióra Jerzego Krzyżanowskiego o ucieczce generała Wilka i 10 innych oficerów z AK z sowieckiego obozu w Gryjazowcu w 1947 roku. Drugi Piotra Daszkiewicza o profesorze Tadeuszu Wetulanim i jego staraniach o odzyskanie polskich koni zrabowanych przez Niemców w czasie wojny. I wreszcie trzeci, z najnowszej epoki, Roberta Kaczmarka, wspomnienie o Mirosławie Dzielskim, zmarłym w 1989 roku krakowskim filozofie, jednym z pionierów myśli liberalnej w Polsce komunistycznej. A wszystko to i jeszcze więcej w niezmiernie ciekawym ostatnim 146 numerze zeszytów historycznych.